Rozmawiamy o rodzicielstwie, o rodzicach, o tym, że rodzic też człowiek. Rodzic do swojego rodzicielstwa wnosi to, co miał w domu rodzinnym. Bardzo często to są obciążające informacje, treści, wspomnienia, emocje, różnego rodzaju też toksyczności, bo tego słowa nie będziemy używać w tej części rozmowy.
Tak, to jest taki nasz bagaż, który ze sobą niesiemy i który szczególnie właśnie w naszym rodzicielstwie się odzywa. I niejednokrotnie jest tak, że rodzice mówią, że nie chcą być tacy jak swoi rodzice, często w jakieś takie schematy wpadają ponownie i powielają, albo w drugą stronę robią wszystko w tak przesadny, ułudzony sposób, że jest to takie nieautentyczne i też zapominają o sobie, więc myślę sobie, że łatwo popaść w różne skrajności przez to w rodzicielstwie, zwłaszcza jak się nie ma przepracowanego tego, co było w naszym trudne.
Ale co wnosimy? Jakie trudności?
Myślę sobie, że chciałabym jeszcze, może tak, chciałabym zacząć od takiego ważnego zdania, że mimo wszelkich doświadczeń z dzieciństwa, każdy dorosły człowiek ponosi odpowiedzialność za to, kim się stał. To znaczy, to jest znowu, że mimo tego, że mogło być nam ciężko i że to jest taki kawałek do naszej pracy, to jesteśmy odpowiedzialni za to, jak funkcjonujemy tu i teraz. I nie stanowi żadne usprawiedliwienie dla ojca, który bił, że sam był bity. To jest nasza, już tego dorosłego człowieka odpowiedzialność, jakie warunki tworzy swojemu dziecku. Znowu, odpowiedzialność, nie wina, bo to nie jest kwestia szukania winnych i myślę, że to jest zawsze warte podkreślenia, że to nie są ci rodzice temu winni, ale są za to faktycznie odpowiedzialni i przez to oni muszą coś z tym zrobić. Jakie są rodziny, które są toksyczne? Jacy są toksyczni rodzice? Pierwszy rodzaj toksycznych rodziców to taki rodzic, który jest doskonały i któremu nic nie można zarzucić, który w tym samym wzbudza poczucie winy w dziecku, że no to dziecko bierze na siebie, że jak cokolwiek złego się dzieje, to jest to wina jego, a nie rodziców. No i tu nawet przykład z dzisiaj pacjentki, której trudno było dać odpowiedzialność rodzicowi za to, czego doświadczyła. Więc doświadczyła, że jej ojciec był krzykliwy, nerwowy, ale to nie jego wina. Tak mi powiedziała, ale to nie jego wina. To ja zawiniłam, rodzic oglądał przy niej jakieś horrory, ale to nie jego wina, bo ja mogłam nie podglądać. No i jeszcze długa droga przed tą dziewczyną, żeby zobaczyć i usłyszeć, że to rodzic jest odpowiedzialny za to, że nie umiał skontrolować swoich emocji, że puszczał filmy niedozwolone przy dziecku. I to jego była odpowiedzialność za to, żeby stworzyć jej takie warunki, żeby tego nie doświadczyła. I tym samym nie borykała się obecnie z zaburzeniami lękowymi. Więc rodzice jako bogowie, myślę sobie, że to jest też taki kawałek, który gdzieś tkwi w naszej i religijności, i w tych przekonaniach z dawien dawna, że no czci ojca swego i matkę swoją, to rodzic może zrobić wszystko, ty nie masz żadnego prawa, tak, nie masz prawa podnieść ręki na rodzica, nie masz prawa go skrytykować. No i dziecko wzrasta, no właśnie, że to ono jest wszystkiemu winne, w takim poczuciu, że to ten rodzic jest jakiś taki doskonały, a tak nie jest. I też, co jest ważne jeszcze raz do podkreślenia, dzieciaki nie potrzebują rodziców nad ludzi. Dzieci potrzebują rodziców, którzy są autentyczni, z krwi i kości. Dlatego nawet jeżeli popełniamy błędy, to dobrze, no to dziecko tym samym ma okazję zobaczyć, że popełnianie błędów nie jest niczym złym i że można je naprawić. Więc to jest pierwszy rodzaj toksycznych rodziców. Drudzy to są rodzice nieadekwatni. Często tacy perfekcjoniści, którzy zarzucają różnymi jakimiś takimi rzeczami i obarczają dziecko odpowiedzialnością. To często dochodzi do takiego zjawiska, jakim jest parentyfikacja, to znaczy, że to dziecko przejmuje rolę rodzica, to ono czyni się odpowiedzialnym, to właśnie może być taka sytuacja, kiedy rodzic jest w depresji i to dziecko bierze na siebie odpowiedzialność za to, żeby funkcjonował dom. Czasami to nie musi być nawet takie jak kiedyś, że wzięcie odpowiedzialności, nie wiem, że dziecko gotuje dla całej rodziny, to wystarczy takie poczucie, że nie wiem, ten rodzic jakoś jest wyłączony, a ja mam takie poczucie, że muszę wesprzeć tego drugiego rodzica, pocieszać. Że muszę być, pocieszyć, tak? Że muszę być bardziej dorosły niż jestem. I to pozostaje, i mam też takich pacjentów, którzy pozostają z takim wspomnieniem tego, że no, ojciec leżał i płakał, a to ja musiałam być dorosła, a ja teraz mam taki olbrzymi, no i właśnie to rodzi taką olbrzymią złość wobec tego rodzica, że wtedy, kiedy ja potrzebowałam opieki, to jej nie dostałam. I to jest taki brak, z którym rodzice też muszą się zmierzyć. I to jest takie też fajne zdanie, Susan, że to, że nie mieliśmy złych zamiarów, że nie mieliśmy cię złych zamiarów, nie znaczy, że nie bolało. To znaczy, w swojej terapii warto zobaczyć, że nawet jeżeli rodzic specjalnie nie krzywdził swojego dziecka, no na przykład był w depresji, to nie znaczy, że to dziecko nie miało trudności. To nie znaczy, że to dziecko nie spotykało się z jakimiś trudnymi emocjami, tak? To zupełnie też nie wybiela jakoś rodziców. To rodzice nieadekwatni to też często rodzice dorosłych dzieci alkoholików, tak? Którzy niosą jakieś schematy, którzy też chcą, żeby to właśnie dziecko zaopiekowało się nimi, że mieli rodziców, którzy byli właśnie nieobecni, więc oni chcą, żeby to dziecko teraz spełniało ich potrzeby. To są też rodzice znikający, tak? Ci, którzy w wyniku rozwodów gdzieś znikają, mówią, że będą utrzymywać kontakty, a później tych kontaktów nie ma, no i dziecko żyje z taką pustką, że ten rodzic był, a nagle zniknął. I znowu z takim poczuciem, że to z tym dzieckiem musi być coś nie tak. To ze mną jest coś nie tak, że go nie ma. To ja zawiniłam. Gdybym lepszy, to by mnie nie zostawił. I takie fantazje są, i takie myśli, takie bardzo, bardzo szkodliwe myśli są w tych ludziach, w ludziach i w dzieciach, które teraz doświadczają tego, że ten rodzic znika. Kolejni rodzice to kontrolerzy. Czyli ci, którzy chcą wszystko skontrolować, po prostu już na placach zabaw, którzy tak unikają, tutaj nie możesz wejść tu, na tą drabinkę, albo ciebie już tak przytrzymuje. Tym samym to akurat z Cohena jest, że dziecko potrzebujesz naszej dozy zaufania do niego. Gdy nie dostanie, to ma poczucie, że jest właśnie jakiś niewystarczający, że my jako rodzice nie wierzymy w jego możliwości. To znaczy, no, oczywiście to w ramach zdrowego rozsądku. Nie pozwalamy małemu dziecku wchodzić na czubek sosny, ale z tym, żeby no jednak zachować dla siebie ten lęk, nawet jeżeli mamy lęk, to zachować go dla siebie, a nie dawać go dziecku. Nie za bardzo nim eksponować, żeby to dziecko tego lęku nie przejęło, bo później ono, jeżeli się nabawi tego lęku od nas, to będzie ten lęk niosło dalej w sobie, bo ono będzie miało poczucie, że nie da rady, i będzie się bało wielu wyzwań, tak? Więc musimy taką dozę zaufania wprowadzić. Nawet jeżeli dziecko się potknie, nawet jeżeli się przewróci, to w 99% nic się nie stanie. Po prostu będzie mieć doświadczenie tego, że po upadku zawsze można wstać. Przenosi się to bycie kontrolowanym, przenosi też na ten życie dorosłe, no i tu warto jest znowu jakoś zadbać o siebie, wziąć odpowiedzialność. I nawet jeżeli nasi rodzice są kontrolujący, to żeby wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje i nie przyjmować tej kontroli, tak? Nie przyjmować się, nie wchodzić w ich manipulacje. To znaczy rodzice mówią, jak nie przyjedziesz na święto, nawet jeżeli nie mam ochoty, to z takim pacjentem też pracowałam, który mówił, że no nie chce jechać do swojej mamy, ale zawsze jeździł. Ale nie chce, no bo tam jest taka trudna atmosfera, on się jakoś nie czuje i to znowu będzie dla niego trudny czas. Mówię, a co panu stoi na przeszkodzie, żeby nie pojechać, żeby zadbać o siebie tym razem? No i w końcu zdecydował się właśnie na to, żeby odpuścić. żeby nie pojechać. I okazało się, że to nie był koniec świata, że mama nie dostała zawału, nie umarła, nie obraziła się jakoś na zawsze, tak? Tylko była w stanie to przyjąć. Ale, więc można się tych, myślę sobie, kontrolerów jakoś nauczyć się dystansować od nich, przyjmując właśnie odpowiedzialność, że ja już jestem dorosła, mam swoje życie i nie zawsze musi być tak, jak ty chcesz. Myślę sobie, że jest trudniej, jak właśnie dochodzi do jakichś takich, jak ci kontrolerzy nie są tacy bezpośredni, bo czasami ludzie potrafią, zwłaszcza w firmach, kontrolować finansowo swoje dzieci, tak? Ale jeszcze chyba trudniejsze do odszyfrowania jest taka manipulacja. Będzie mi przykro, jak nie przyjedziesz, tak? Nawet jeżeli mam inny plan, a jeżeli to nie jest zgodne ze mną. Ale tutaj też można. Kolejni toksyczni rodzice to na pewno rodzice, którzy są alkoholikami. No i to sieje, i o tym mogłabym mówić godzinami, sieje ogromne spustoszenie w życiu całej rodziny. Ogromnie dużo różnych schematów, jakichś przekonań, brudy bierzemy tylko u siebie, nie można o tym mówić, które później też wnoszą DDA, tak? Osoby, które są DDA, niekoniecznie sami używające, ale powielają w swoich rodzinach. Też mam taki przykład, jak dziewczyna powiedziała o trudnych zachowaniach swojej mamy, dostała taki przekaz, że nie możesz o tym mówić. Jak ty śmiałaś o tym powiedzieć? Teraz na pewno będzie mieć przykre konsekwencje. No dziewczyna niestety wycofała się z terapii. Nie zniosła tej odpowiedzialności, którą mama na nią zrzuciła właśnie w schemacie brudy pierzemy u siebie.
Donosicielka.
Tak, donosicielka. No i niestety takie dziecko pójdzie w trudne zachowania. Już później było widać, że właśnie idzie w takie trudne zachowanie, bo nie ma żadnego dorosłego, który by był dla niebezpieczny. Nawet ta więź z terapeutą została osłabiona, no bo mama ją podważyła. No i teraz w lojalności kogo wybierze? Terapeuty czy rodzica? No wybierze rodzica. I nie ma w tym nic dziwnego, że wybierze rodzica. Ale to są olbrzymie właśnie takie schematy, które ciążą na tych rodzinach przez naprawdę liczne pokolenia. Ja bym zatrzymała się tu jeszcze w rodzinach alkoholowych na takiej złości wobec matki, bo to się zdaje, że ten ojciec jest, bo tak jest bardzo stereotypowo, to zazwyczaj partner, ale ten partner, który uzależniony, że jest takim głównym źródłem cierpienia, często okazuje się, że jest zupełnie na odwrót, że te dzieciaki mają bardzo dużo złości, albo osoby dorosłe, bardzo dużo złości do tego rodzica niepijącego za to, że nic nie zrobił. Bo wobec rodzica pijącego mają takie zdanie: z niego to i tak już nic nie będzie. On to wiadomo, jaki jest. Od niego nic nie mieliśmy oczekiwać. Dlaczego ta mama nam to zrobiła? Dlaczego nie zrobiła nic, żebyśmy mieli normalne dzieciństwo? Czemu na to pozwoliła? Więc ten rodzic, i to jeszcze raz, ten rodzic, który pozwala na agresję wobec dzieci, jest za to odpowiedzialny. Jeżeli za to przyzwala, jest za to odpowiedzialny. I ja w sobie naprawdę mam bardzo duże przekonanie, że dochodzi do jakichkolwiek form przemocy, zwłaszcza fizycznej, ale werbalnej również, to jest to taki moment, w którym należy podjąć natychmiastowe działania. To nie jest jakieś półśrodki. Po prostu trzeba się ograniczyć, nie wiem, czy wezwać odpowiednie służby. Jeżeli jest problem z eksmisją, to samemu się wyprowadzić. Nigdy nie należy zgadzać się i nigdy nie należy tolerować żadnych form agresji. Żadnych. I dlatego też te takie dzieciaki, które później wyrastają w tych rodzinach, no mają żal do tego rodzica, który nic nie zrobił. I to jest słuszny żal, bo to jest odpowiedzialność tego rodzica, że nic, nie podjął żadnych działań. No, kolejne osoby, które właśnie, o tym już wspominałam, te niszczenie słowem, te, które krytykują, wiecznie się czepiają i to zostaje w ludziach na bardzo, bardzo długo i są osoby dorosłe, które swoim życiem w ogóle zaprzeczają temu, co powiedziały osoby, a to dalej w nich jest. To taki fajny przykład tutaj z książki Susan Howard, że była kobieta, która była bardzo piękna, była modelką, a jej ojciec w pewnym okresie życia zaczął mówić, że ona śmierdzi. I cały czas, ale śmierdzisz, ale się umyj. No i to tak było silnie w tej kobiecie, że ona miała różnego rodzaju lęki i takie zamknięcia i bóle psychosomatyczne, bo ten komunikat ojca, że śmierdzi, był cały czas z nim. W pracy psychoanalitycznej później okazało się, że po prostu ojciec nie poradził sobie z seksualnością tej młodej dziewczyny, bo jak zaczęła dorastać, no to on miał różne popędy i całą odpowiedzialność zrzucił na tą dziewczynę, tak? No bo to śmierdzisz, tak? Zamiast zmierzyć się swoją popędowością wobec swojej córki, z tym, co było dla niego nieakceptowalne, to przerzucił wszystko na dziecko. I właśnie każda sytuacja, kiedy rodzic przerzuca jakąkolwiek odpowiedzialność na dziecko, jest krzywdząca. I to jeszcze jeden przykład w takim razie, jakoś mi się tak dobrze przypomniało. Stój teraz, dziewczynka lat 8. Przychodzi mama i mówi zbulwersowanym tonem, że ja proszę coś z nią zrobić, ja już nie mam siły, ona cały czas mną rządzi. Chcieliśmy, wzięłam ma koleżankę, ale mi się nie podoba ta koleżanka i powiedziałam, że ona ma nie iść z nami do lekarza, a ta koleżanka poszła, bo moja córka robiła awanturę i płakała, że ona ma iść z nami. Albo ja się nie zgodziłam, a ta koleżanka poszła z nami na plac zabaw. Ja nie chcę być odpowiedzialna. Dlaczego ja mam być odpowiedzialna za drugie dziecko? A ona cały czas płacze, że ta koleżanka ma być. I co to jest? Co zrobiła ta mama? I ja już później mówiłam naprawdę bardzo dosadnie, aż ta pani tak się mocno zdystansowała. Ale to właśnie, co zrobiła mama? Mama zrzuciła całą odpowiedzialność siebie na to dziecko. Ja mówię i tłumaczę tej pani początkowo bardzo spokojnie, że no to jest jej odpowiedzialność, że wzięła obce dziecko do lekarza. To jest jej odpowiedzialność, że otoczyła opieką obce dziecko na placu zabaw. Ona tego nie musi robić, być może nawet nie powinna. To nie jest nikogo innego. No bo moja córka to robi... Jeszcze raz proszę pani, więcej mówię. To jest pani odpowiedzialność za to, że pani wzięła tamto dziecko. To nie jest nikogo innego. I to bardzo było dobrze widać, jak ta mama wbiła tak naprawdę w poczucie winy to dziecko. Ale to nie była odpowiedzialność tego dziecka. To dziecko może mieć różne chcenia, oczywiście. Ono niekoniecznie musi odróżniać potrzeby od tego, na co ma aktualnie ochotę. Ale to odpowiedzialność zawsze leży po stronie rodzica.
Czyli tej mamie możemy polecić książkę Jespera Jula o mówieniu nie.
Nie z miłości, tak już jej polecałam, więc, ale tak, jeżeli nas przypadkowo by słuchała, to zdecydowanie tak. To jest odpowiedzialność dorosłego, żeby stawiać granice. I nikt z tej odpowiedzialności nie zdejmie.
Wielu z nas wnosi w rodzicielstwo różnego rodzaju obciążenia. Co chatka, to zagadka, jak mawiają psychoterapeuci. Czasami obarczona różnego rodzaju tajemnicami i otoczona ogromnymi murami. Trudno się tam dostać do wnętrza, do tego, co tam jest ukryte. Ale warto. Warto, bo to przynosi efekty.
Myślę sobie, że to też jest tak, że jak mamy jakiegoś słonia przysłowiowego w salonie, to omijanie go nie sprawi, że go nie ma, tak? I faktycznie rodzicielstwo uruchamia w nas wszystko. Jeżeli jeszcze przy wszystkich innych relacjach, patrząc też na swój przykład, w innych relacjach mogę sobie kontrolować różne rzeczy, tak w rodzicielstwie, które jest 24 na dobę, 7 dni w tygodniu z bardzo różnymi emocjami, ze ścieraniem różnych potrzeb, z różnymi ograniczeniami, z zasobami, brakiem zasobów czasami, to wtedy faktycznie wychodzi wszystko to, co jest w nas trudne, tak? I to jest jakiś taki kawałek chleba, który myślę sobie jest konieczny do wzięcia, żeby nam samym było łatwiej, ale z drugiej strony też, żebyśmy nie przekazywali niczego dalej. Jeżeli ja uporam się ze swoimi rzeczami, to jest szansa, że nie przekażę tego dalej. A niestety, no, tak jak rodziny alkoholowe, no, one tkwią czasami od pokoleń. Jakbyśmy mieli szansę się cofnąć jakimś cudem do iluś pokoleń wstecz, to prawdopodobnie byłyby bardzo podobne schematy, bardzo podobne przekazy, tak? I tak samo jest ze wszystkim innym, czy z krytykowaniem, czy z kontrolowaniem. I jeżeli chcemy dla swoich dzieci takiej wolności, lepszego i spokojniejszego życia, tego, żeby byli szczęśliwymi ludźmi, bo ja do tego wychowuję swoje dzieci, żeby były po prostu szczęśliwymi ludźmi, to warto zmierzyć się ze swoimi rzeczami i nie uciekać od tego.
Elżbieta Dec, psycholog, terapeutka, Monika Hemperek, mówimy Państwu Do usłyszenia, dobranoc.
Dobranoc, dziękuję Państwu za wspólny czas.